George Orwell, rok 1984. Taśma czwarta, ścieżka pierwsza. Uszedłszy jakieś 30 metrów, Winston spojrzał za siebie. Mężczyźni z twarzami nabiegłymi krwią wciąż sprzeczali się zawzięcie. Loteria, w której co tydzień padały olbrzymie wygrane, była jedyną publiczną imprezą poważnie traktowaną przez proli. Prawdopodobnie dla iluś milionów stanowiła główny, jeśli nie jedyny sens życia. Była ich radością, szaleństwem, odtrutką na codzienność, intelektualną podnietą. Kiedy rzecz dotyczyła loterii, nawet półanalfabeci dokonywali skomplikowanych obliczeń i niesamowitych wyczynów pamięci. Istniało całe zbiorowisko ludzi, którzy utrzymywali się wyłącznie ze sprzedaży systemów, prognoz i amuletów przynoszących szczęście. Winston nie miał nic wspólnego z prowadzeniem loterii, jako że podlegała Ministerstwu Obfitości, ale orientował się, podobnie jak wszyscy członkowie partii, iż wygrane są w większości złudą. Tylko drobne sumki rzeczywiście wypłacano. Główne nagrody przypadały fikcyjnym osobom. Pomiędzy prowincjami Oceanii nie istniała faktycznie żadna łączność, więc prawdę łatwo dawało się ukryć. Lecz jeśli była jakakolwiek nadzieja, spoczywała w prolach. Tej myśli musiał się trzymać kurczowo. Ujęta w słowa brzmiała rozsądnie. Dopiero gdy patrzyło się na postacie spacerujące chodnikami, stawała się wyłącznie aktem wiary. Ulica, w którą skręcił, opadała w dół. Wydawało mu się, że już kiedyś był w tej okolicy i że gdzieś w pobliżu biegnie jedna z głównych arterii. Skądś doleciał go zgiełk podniesionych głosów. Ulica znów skręciła ostro, po czym nagle zakończyła się schodami wychodzącymi na alejkę, w której stało kilka straganów ze zwiędłymi warzywami. Teraz dopiero zorientował się, gdzie jest. Alejka prowadziła do głównej arterii. Za najbliższym rogiem, zaledwie 5 minut drogi stąd, mieścił się sklep z rupieciami, w którym kupił zeszyt służący mu za pamiętnik. A kilka kroków dalej sklepik z przyborami piśmiennymi, gdzie nabył pióro i atrament. Zatrzymał się na moment u szczytu schodów. Po drugiej stronie alejki ujrzał obskurną piwiarenkę z tak potwornie zakurzonymi szybami, że wyglądały niczym z matowego szkła. Zgarbiony, ale ruchliwy staruszek o białych wąsach nastroszonych jak uraka pchnął wahadłowe drzwi i wszedł do środka. Winstonowi przyszło do głowy, że staruszek, na oko co najmniej 80-letni, był już dorosłym człowiekiem, kiedy wybuchła rewolucja. On i grono równie sędziwych dziadków byli ostatnimi łącznikami między światem obecnym a nieistniejącym światem kapitalizmu. Do partii należało niewiele osób o poglądach ukształtowanych jeszcze przed rewolucją. Starsze pokolenie zostało niemal totalnie zlikwidowane podczas wielkich czystek w latach 50. i 60., a tych nielicznych, którzy ocaleli, tak skutecznie sterroryzowano, że bali się pisnąć choć słowo sprzeczne z ideologią partyjną. Jeśli ktokolwiek mógł mu szczerze opowiedzieć, jakie warunki panowały na początku stulecia, to jedynie prol. Nagle Winston przypomniał sobie akapit, który przepisał z podręcznika historii i powziął śmiały pomysł. Wejdzie do piwiarni, nawiąże znajomość ze starcem i wypyta go o wszystko. Poprosi, opowiedzcie mi o czasach, kiedy byliście chłopcem. Jak się wtedy żyło? Lepiej niż teraz, czy gorzej? Szybko, żeby go nie ogarnął strach, zbiegł po schodach i przeszedł na drugą stronę alejki. Ten pomysł to czyste szaleństwo. Nie istniało oczywiście żadne prawo zabraniające rozmów z prolami i odwiedzania ich lokali, ale była to rzecz tak niesłychana, że nie mogła ujść uwagi. Wprawdzie, gdyby zjawił się patrol, Winston mógłby się tłumaczyć, że nagle zrobiło mu się słabo, ale pewnie by mu nie uwierzono. Pchnął drzwi. Ohydny, mdlący smród skwaśniałego piwa uderzył go w twarz. Kiedy postąpił naprzód, gwar głosów natychmiast przycichł. Czuł, że wszyscy wpatrują się w jego granatowy kombinezon. Mężczyźni rzucający strzałkami do tarczy na końcu pomieszczenia przerwali grę na dobre pół minuty. Starzec, za którym wszedł do środka, stał przy barze i spierał się o coś z barmanem, rosłym, tęgim młodzieńcem o haczykowatym nosie i potężnych, muskularnych rękach. Wokół zgromadziła się grupka klientów. Ze szklankami w dłoniach obserwowali niezwykłą scenę. Pytam chyba grzecznie, no nie? Denerwował się starzec, prostując wojowniczo ramiona. Chcesz mi wmówić, że w całej tej zafajdanej dziurze nie ma ani jednego półkwaterkowego kufelka? A co to takiego u licha półkwaterkowy kufelek? Spytał barman, pochylając się do przodu i opierając czubkami palców o kontuar. Patrzcie, patrzcie, pracuje jako barman, a nie wie, co to półkwartowy kufel. Taki, co mieści półkwarty, 1/8 galona. Cholera jasna, wszystkiego trzeba ich uczyć. A becadła też pewnie nie znasz, co? Pierwszy raz słyszę o jakichś kwartach i galonach, stwierdził sucho barman. Podajemy piwo w półlitrowych i w litrowych szklankach, takich jak te na półce. Wolałbym wypić pół kwarty, upierał się starzec. Co za problem nalać komuś pół kwarty? Kiedy byłem młody, nikt nie stosował tych zasranych litrów. Kiedy byliście młodzi, my wszyscy jeszcze łaziliśmy po drzewach, zażartował barman, zerkając na innych klientów. Gruchnęli śmiechem. Prysł niepokój wywołany pojawieniem się Winstona. Rumieniec oblał pokrytą siwym zarostem twarz starca. Obrócił się, mrucząc coś pod nosem i wpadł na Winstona. Ten ujął go łagodnie pod ramię. Pozwólcie, że postawię wam kolejkę, dziadku, rzekł. Czemu nie? Odparł starzec, znów się prostując. Chyba nie zauważył granatowego kombinezonu Winstona. Pół kwarty piwa, krzyknął zaczepnie do barmana. Pół kwarty duplowego. Barman napełnił brunatnym piwem dwie półlitrowe szklanice z grubego szkła, które wcześniej opłukał w wiadrze stojącym pod kontuarem. Piwo było jedynym trunkiem sprzedawanym w lokalach przeznaczonych dla proli. Obowiązywał ich zakaz picia dżynu, choć w praktyce mogli go zdobyć bez trudu. Gra w strzałki znów szła pełną parą, a gromadka przy barze zaczęła rozmawiać o kuponach loteryjnych. Chwilowo zapomniano o obecności Winstona. Pod oknem Winston zauważył stół zbity z surowych desek, przy którym mógł rozmawiać ze starcem bez obawy, że ktoś ich podsłucha. Groziło to surowymi konsekwencjami, ale przynajmniej w pomieszczeniu nie było teleekranu, o czym się upewnił zaraz po wejściu. Mógł mi łobuz nalać pół kwarty, narzekał starzec, stawiając szklankę i siadając przy stole. Pół litra to za mało, nie starcza, a cały litr to za dużo, pęcherz mi wtedy popuszcza i trzeba dwa razy tyle bulić. Musieliście być w życiu świadkiem wielkich zmian, zaczął go sądować Winston. Starzec powiódł bladoniebieskimi oczami po sali. Od tarczy, do której rzucano strzałkami, do baru, a następnie od baru do drzwi z napisem WC. Zupełnie jakby myślał, że Winston pyta o zmiany, jakie zaszły w piwiarni. Piwo było lepsze, oświadczył w końcu. I tańsze. Kiedy byłem młody, za kufel lagrowego zwaliśmy je leżakiem, płaciło się 4 pensy. To było jeszcze przed wojną oczywiście. Przed którą wojną? Wszystkie wojny są jednakie. Starzec podniósł szklankę i znów wyprostował ramiona. Zdrowie, szanownego pana. Grdyka na chudej szyi poruszyła się raptownie w górę i w dół. Szklanka opróżniła się. Winston poszedł do baru i przyniósł następną kolejkę. Starzec jakby zapomniał o swoim uprzedzeniu do picia całego litra. Jesteście o wiele starsi ode mnie, rzekł Winston. Zanim ja się urodziłem, wyście już byli dorośli. Pamiętacie, jak żyło się w dawnych czasach jeszcze przed rewolucją. Ludzie w moim wieku właściwie nic nie wiedzą o tamtych czasach. Znamy przeszłość tylko z książek, ale to, co w nich piszą, niekoniecznie musi pokrywać się z prawdą. Ciekaw jestem waszego zdania. Książki mówią, że warunki życia przed rewolucją w niczym nie przypominały obecnych. Ponoć panował tak straszliwy ucisk, taka niesprawiedliwość i bieda, że trudno to sobie wyobrazić. Tu w Londynie większość mieszkańców rodziła się w głodzie i w głodzie umierała. Połowa z nich chodziła bez butów. Pracowali 12 godzin na dobę, w wieku 9 lat kończyli naukę, spali po 10 osób w jednej izbie. A równocześnie żyła garstka ludzi, kilka tysięcy, tak zwanych kapitalistów, którzy byli bogaci i wszechwładni. Należało do nich wszystko. Mieszkali w ogromnych, wspaniałych rezydencjach, mieli po 30 służących każdy, jeździli samochodami i 4-konnymi powozami, pili szampana i nosili cylindry. Starzec nagle się ożywił. Cylindry! Ryknął. Zabawne, że pan o nich wspomina, bo właśnie wczoraj pomyślałem sobie, sam nie wiem dlaczego, że już od lat nie widziałem cylindra. Całkiem wyszły z mody. Ostatni raz miałem na głowie cylinder na pogrzebie bratowej. Było to dokładnie, nie pamiętam, z 50 lat temu. Oczywiście nie miałem własnego, musiałem wypożyczyć, sam pan rozumie. Nie tyle interesują mnie cylindry, ile ogólny obraz, wyjaśnił Winston, nie tracąc cierpliwości. Z tego, co wiem, kapitaliści oraz grupka żerujących na nich prawników, księży i tym podobnych łotrów byli panami świata. Wszystko istniało dla ich użytku i wygody. Wy, zwykli ludzie, robotnicy, byliście ich niewolnikami. Mogli robić z wami, co im się żywnie podobało. Mogli wysłać was do Kanady, niczym transport bydła. Jeśli naszła ich ochota, mogli sypiać z waszymi córkami. Mogli skazać was na chłostę. tak zwanym batogiem. Musieliście zdejmować czapki, kiedy któryś z nich przechodził. Za każdym kapitalistą kroczyła banda lokajów, którzy... Starzec znów się ożywił. Lokaje, ho, ho, tego słowa też już kopę lat nie słyszałem. Lokaje, ile wspomnień nasuwa się od razu. Pamiętam, jak wiele, wiele lat temu zaglądałem czasem do Hyde Parku w niedzielne popołudnia, żeby posłuchać mówców. Przemawiali faceci z Armii Zbawienia, katolicy, Żydzi, Hindusi, najróżniejsze typy. Był tam jeden gość, nazwiska to już sobie teraz nie przypomnę, i ten dopiero miał gadane, ani myślał przebierać w słowach. Lokaje, krzyczał, lokaje burżuazji, pachołki klasy panującej, pasożyty, tak też ich określał. I hieny, to jeszcze jedno z jego ulubionych określeń. Chodziło mu oczywiście o lejborzystów, pan rozumie. Winston pomyślał, że rozmawiają jak gęś z prosięciem. Chciałbym się tylko dowiedzieć jednego, rzekł. Czy uważacie, że macie teraz więcej swobód niż przez laty? Czy czujecie się lepiej traktowani? W dawnych czasach bogacze ci na górze. Izba lordów, wtrącił starzec, któremu znów się coś przypomniało. Niech będzie Izba lordów. Chciałbym wiedzieć, czy ci ludzie rzeczywiście mogli wami pomiatać tylko dlatego, że wy byliście biedni, a oni bogaci? Czy naprawdę musieliście tytułować ich jaśnie wielmożnymi panami i ściągać czapki, ilekroć się zbliżali? Starzec jakby zamyślił się głęboko i wypił 1/4 szklanki, zanim odpowiedział. Tak, lubili, żeby przynajmniej dotknąć palcami daszka, okazać im szacunek. Nie bardzo mi to leżało, ale trudno, robiłem jak inni. Właściwie nie miałem wyboru. Czy rzeczywiście tak było? Pytam o to, co wyczytałem w książkach historycznych. Czy rzeczywiście tak było, że ci ludzie i ich służba spychali was z chodnika do rynsztoka? No raz jeden gość mnie pchnął, odparł starzec. Pamiętam, jakby to wydarzyło się wczoraj. Było to w dniu regat na Tamizie. Tego dnia zwykle tęgo sobie popijali. Na Shaftesbury Avenue strąciłem pewnego młodzika, eleganta, co się zowie. Czarny płaszcz, cylinder, śnieżno-biała koszula. Szedł, zataczając się od krawężnika do krawężnika, więc niechcący stuknąłem go ramieniem. A on z mordą. Uważałbyś pan lepiej. Więc ja na to. A co, baranie, cały chodnik do ciebie należy? Nie bądź taki bezczelny, bo zaraz cię nauczę moresu, odszczeknął mi się. Wrzasnąłem. Nie strugaj chojraka, pijaczyno, bo zaraz zawołam gliny. Wtedy oparł mi dłoń na piersi i tak mnie pchnął, że o mało nie wpadłem pod autobus. Młody byłem, to i krew gorąca. Chciałem mu zaraz przysolić, ale... Winstona ogarnęła bezsilność. Pamięć starego przypominała skład bezwartościowych rupieci. Można by go wypytywać cały dzień i nie dowiedzieć się nic konkretnego. A to, co mówił, pokrywało się w pewnym stopniu z tym, co pisano w partyjnych podręcznikach. Może więc wszystko w nich zawarte było prawdą? Winston postanowił spróbować jeszcze raz. Może nie wyraziłem się dość jasno, chodzi mi o rzecz następującą. Żyjecie bardzo długo. Połowa waszego życia przypada na lata przed rewolucją. W 1925 byliście już dorosłym człowiekiem. Jak wam się wydaje, z własnego doświadczenia, czy w 25 żyło się lepiej niż teraz, czy gorzej? Gdybyście mogli wybrać, czy wolelibyście żyć wtedy, czy obecnie? Starzec spojrzał w zamyśleniu na tarczę ze strzałkami. Opróżnił szklankę, pijąc znacznie wolniej niż przedtem. Kiedy się odezwał, w jego głosie brzmiała nuta wyrozumiałości, niemal filozoficznej zadumy, jakby złagodniał pod wpływem piwa. Wiem, czego pan oczekuje, rzekł. Oczekuje pan, że powiem, znów chciałbym być młody. Większość starych ludzi tak właśnie by odpowiedziała. Chcieliby odzyskać zdrowie, siły. W tym wieku ciągle coś człowiekowi dolega. Nogi wciąż mnie bolą, pęcherz bez przerwy mi dokucza. W nocy z 7 razy muszę zrywać się z łóżka. Ale z drugiej strony starość też ma swoje zalety. Odchodzi wiele zmartwień, żadnych bzdur z babami, a to znaczna ulga. Wierzyć się nie chcę, że minęło już 30 lat, odkąd jakąś miałem i nawet nie czułem potrzeby. Winston oparł się plecami o parapet okna. Dalsze wypytywanie starca nie miało sensu. Właśnie zamierzał ponownie iść po piwo, gdy nagle starzec zerwał się i podreptał szybko w stronę drzwi cuchnącego ustępu. Dodatkowe 0,5 litra zrobiło swoje. Winston siedział przez dłuższą chwilę wpatrzony w pustą szklankę. Nawet się nie zorientował, kiedy wstał i znów znalazł się w alejce. Rozmyślał o tym, że za 20 lat już nikt nie zdoła odpowiedzieć na tak strasznie ważne, a zarazem tak szalenie proste pytanie, czy przed rewolucją żyło się lepiej niż obecnie. Lecz w rzeczy samej już teraz nie sposób było uzyskać na nie odpowiedzi, gdyż nieliczne, rozproszone niedobitki dawnego świata nie umiały porównać jednej epoki z drugą. Staruszkowie pamiętali miliony bezużytecznych szczegółów, kłótnię z kumplem, szukanie zgubionej pompki rowerowej, wyraz twarzy dawno zmarłej siostry, kurz wirujący w wieczny poranek przed 70 laty. Natomiast wszelkie istotne fakty znajdowały się jakby poza ich polem widzenia. Byli jak mrówki, które widzą małe przedmioty, lecz nie dostrzegają wielkich. Kiedy zaś zawodzi pamięć, a wszelkie zapisy podlegają sfałszowaniu, wówczas chcąc nie chcąc musi się zaakceptować oświadczenie partii, że polepszyła wszystkim warunki bytowe, gdyż nie ma i już nigdy nie będzie sposobu, by sprawdzić jej prawdomówność. W tym momencie tok jego myśli nagle się urwał. Winston zatrzymał się i uniósł wzrok. W wąskiej uliczce oprócz domów mieszkalnych spostrzegł kilka mrocznych małych sklepików. Tuż nad jego głową wisiały trzy zmatowiałe metalowe kule, niegdyś pewnie pozłacane. Miejsce to wydało mu się dziwnie znajome, ależ oczywiście stał przed sklepem z rupieciami, w którym kupił swój pamiętnik. Przeraził się. Już samo nabycie zeszytu było wyjątkowo nieroztropnym krokiem. Obiecał sobie wtedy, że jego stopa nigdy więcej nie postanie w tym miejscu. Wystarczyła jednak chwila zamyślenia, a nogi same go tu przyniosły. Przed takimi właśnie samobójczymi odruchami miało go chronić prowadzenie pamiętnika. Mimo wzburzenia zauważył, że choć dochodzi 21, sklep jest nadal otwarty. Przyszło mu do głowy, iż mniej się będzie rzucał w oczy, jeśli wejdzie do środka, zamiast tak sterczeć na środku ulicy, i z tym przekonaniem skierował się do drzwi. Jeśli nadejdzie patrol, może przecież udawać, że chciał kupić żyletki. Właściciel akurat zapalał wiszącą lampę naftową, która wydzielała ostrą, lecz przyjazną woń. Był to mężczyzna około 60, wątły i przygarbiony, o długim, dobrotliwie wyglądającym nosie i łagodnych oczach zniekształconych grubymi szkłami. Włosy miał niemal całkiem siwe, lecz brwi nadal czarne i krzaczaste. Jego okulary, miękkie, powolne ruchy oraz wytarta aksamitna marynarka, w którą był odziany, przywodziły na myśl intelektualistę, może literata albo muzyka. Głos miał cichy, jakby wyblakły, akcent zaś znacznie mniej prostacki niż większość proli. Rozpoznałem pana przez szybę, zawołał na powitanie. To pan kupił u mnie sztambuch pensjonarki. Piękny papier. Kiedyś zwał się Czerpany. Takiego papieru nie produkuje się już, chyba z 50 lat. Patrzył na Winstona znad okularu. Czym mogę panu służyć, a może woli pan się sam rozejrzeć? Przechodziłem tędy, więc postanowiłem wstąpić, odparł Winston. Nie szukam nic konkretnego. Może to i lepiej, bo zapewne trudno by mi było pana zadowolić. Przepraszającym gestem delikatnej dłoni wskazał wnętrze sklepu. Sam pan widzi, pustki. Prawdę mówiąc, handel antykami po prostu dogorywa. Nie ma klientów, brakuje towarów, meble, porcelana, szkło. Z czasem wszystko połamało się lub wytłukło. Z kolei metalowe przedmioty przetopiono. Od lat już nie widziałem mosiężnego lichtarza. W rzeczywistości maleńki sklepik pękał w szwach, lecz nie było w nim nic, co miałoby jakąkolwiek wartość. Panowała straszliwa ciasnota, gdyż prawie całą podłogę zalegały dziesiątki opartych o ścianę zakurzonych ram. Na parapecie stały tace pełne śrubek i nakrętek, zdartych dłut, scyzoryków z połamanymi ostrzami, zaśniedziałych zegarków, które nawet nie próbowały utrzymywać pozorów, że chodzą, oraz innych rupieci. Jedynie na niewielkim stoliku w samym rogu leżał stosik emaliowanych tabakierek, broszek z agatami i podobnych drobiazgów, wśród których dałoby się wyszperać coś ciekawego. Kiedy Winston podszedł do stolika, jego uwagę zwrócił okrągły, gładki przedmiot połyskujący łagodnie w blasku lampy naftowej. Wziął go do ręki. Była to ciężka bryła szkła, zaokrąglona z jednej strony, zupełnie płaska z drugiej, prawie idealna półkula. Zarówno jej barwa, jak i faktura miały w sobie dziwną miękkość kojarzącą się z wodą deszczową. W samym środku bryły, powiększony przez jej półokrągłą powierzchnię, tkwił jakiś tajemniczy, różowy, poskręcany kształt, podobny do róży lub morskiego polipa. — Co to takiego? — spytał Winston urzeczony. — Koral — odparł właściciel. — Pochodzi z Oceanu Indyjskiego. Niegdyś umiano wtapiać je w szkło. Ten przedmiot ma przynajmniej 100 lat, a może nawet więcej. Piękna rzecz, zachwycił się Winston. Rzeczywiście piękna, potwierdził ze znawstwem właściciel. Ale mało kto umie to teraz docenić, zakasłał cicho. Gdyby przypadkiem miał pan ochotę ją kupić, kosztuje $4. Pamiętam, jak za takie cudo płaciło się 8 funtów, a 8 funtów to, nie przeliczę, ale całkiem sporo pieniędzy. Lecz kogo teraz obchodzą antyki? A tak niewiele ich się ostało. Winston szybko zapłacił $4 i wsunął upragniony przedmiot do kieszeni. Pociągało go nawet nie tyle jego piękno, ile fakt, że pochodził z epoki zupełnie innej niż obecna. Jeszcze nigdy nie widział szkła, które wyglądałoby tak miękko, zupełnie jak woda deszczowa. Bezużyteczność szklanej półkuli, przypuszczalnie służyła niegdyś za przycisk, tylko potęgowała jej atrakcyjność w oczach Winstona. Chociaż dość ciężka, na szczęście nie wypychała mu zbyt widocznie kieszeni. Posiadanie takiego przedmiotu przez członka partii byłoby nie tylko dziwne, lecz również kompromitujące. Każda stara lub po prostu piękna rzecz wzbudzała podejrzenia. Właściciel wyraźnie poweselał, kiedy otrzymał zapłatę. Winston zdał sobie sprawę, że pewnie zgodziłby się sprzedać przycisk za 3, a nawet $2. Na górze mam jeszcze jeden pokój. Może chciałby się pan po nim rozejrzeć? Spytał sklepikarz. Niewiele tam jest, od trochę sprzętów. Wezmę tylko lampę. Zapalił drugą lampę i lekko przygarbiony ruszył wolno po stromych, zniszczonych schodach i wzdłuż wąziutkiego korytarza, prowadząc Winstona do pokoju, którego okna wychodziły nie na ulicę, lecz na wybrukowane podwórze i las blaszanych kominów. Pokój był tak urządzony, jakby ktoś w nim mieszkał. Na podłodze leżał dywan, na ścianie wisiał obrazek, a przy kominku, na którym tykał staromodny zegar z 12-cyfrową tarczą, stał brudny, głęboki fotel. Pod oknem ogromne łóżko z materacem, zajmujące blisko 1/4 powierzchni pomieszczenia. Mieszkaliśmy tu z żoną do jej śmierci, powiedział właściciel na wpół przepraszającym tonem. Teraz wyprzedaję po kolei meble. Niech pan spojrzy, co za wspaniałe mahoniowe łoże. Trzeba je tylko odpluskwić, ale podejrzewam, że dla pana byłoby trochę nieporęczne. Trzymał lampę wysoko w górze, aby lepiej oświetlić całe wnętrze i w jej ciepłym, nikłym blasku pokój wyglądał niezwykle zachęcająco. Winstonowi przemknęło przez myśl, że gdyby się tylko odważył, zapewne bez trudu mógłby go wynająć za $1000 tygodniowo. Ten szalony, nierealny pomysł należało oddalić od siebie jak najprędzej, lecz pokój obudził w Winstonie jakąś tęsknotę, jakieś wspomnienie genetycznie zakodowane w pamięci. Wydało mu się, że dokładnie wie, jak to jest, kiedy przebywa się w takim pomieszczeniu, odpoczywa w fotelu przed kominkiem, dotykając nogami rozgrzanej kraty ochronnej i czekając, aż w czajniku zagotuje się woda na herbatę. Słowem, kiedy siedzi się samotnie, z poczuciem pełnego bezpieczeństwa, bez obawy, że jest się obserwowanym, a zamiast natarczywego głosu, od którego aż puchną uszy, słychać jedynie syk wody z imbryka i przyjazne cykanie zegarka. Nie ma teleekranu, wyrwało mu się. A tak, nigdy sobie nie kupiłem, za drogi, a poza tym jakoś nie czułem potrzeby. Ale proszę spojrzeć na ten rozkładany stół tam w rogu. Czyż to nie piękny mebel? Trzeba tylko wstawić nowe zawiasy. Winstona jednak bardziej zaciekawił niewielki regał z książkami stojący w przeciwnym rogu. Niestety na półkach znalazł same śmieci. Polowanie na książki i ich niszczenie przeprowadzono z taką samą sumiennością w dzielnicach Proli, jak w pozostałych. Przypuszczalnie w całej Oceanii nie zachowała się ani jedna książka wydana przed 1960 rokiem. Sklepikarz oświetlił lampą obrazek w palisandrowej ramie wiszący po drugiej stronie kominka, dokładnie na wprost łóżka. A gdyby z kolei interesowały pana stare ryciny, zaczął delikatnie. Winston zbliżył się, by obejrzeć obrazek. Był to staloryt przedstawiający owalną budowlę z prostokątnymi oknami i niewielką wieżyczką. Wokół budynku biegł parkan, a z tyłu znajdował się jakiś pomnik. Winston przez chwilę przypatrywał się uważnie. Budowla wydawała mu się jakby znajoma, choć pomnika na pewno nigdy nie widział. Rama jest przyśrubowana do ściany, oznajmił właściciel, ale gdyby pan chciał, mógłbym ją odkręcić. Poznaję ten budynek, przemówił wreszcie Winston. Teraz to ruina, stoi na samym środku ulicy, na wprost Pałacu Sprawiedliwości. Tak jest, na wprost gmachu sądu. Został zbombardowany wiele lat temu. Kiedyś był to kościół świętego Klemensa. Uśmiechnął się z zażenowaniem, jakby świadom, że trochę się ośmiesza i dodał: pomarańcze zapęsa, krzycząc dzwony Klemensa. Słucham? Zdziwił się Winston. Och, pomarańcze zapęsa, krzycząc dzwony Klemensa. To taki wierszyk, który się recytowało, kiedy byłem mały. Całości nie pamiętam, ale wiem, że kończył się następująco. Oto ciastko, możesz zjeść połowę, a oto topór, który zetnie ci głowę. To była taka zabawa. Część dzieci stała parami naprzeciw siebie, trzymając w górze złączone ręce, a pozostałe przechodziły pod nimi. Kiedy padały słowa, a oto topór, który zetnie ci głowę, ręce się opuszczały, zatrzymując kogoś z przechodzących. Wierszyk wymieniał wszystkie londyńskie kościoły, to znaczy wszystkie ważniejsze. Winston zaczął się zastanawiać, ile lat może liczyć kościół przedstawiony na obrazku. Trudno było odgadnąć wiek jakiegokolwiek londyńskiego budynku. Wzniesienie wszystkich większych, imponujących gmachów, które nie wyglądały zbyt staro, partia automatycznie przypisywała sobie. Jeśli zaś jakaś budowla wyraźnie sprawiała wrażenie wcześniejszej, twierdzono, że powstała w odległym okresie zwanym średniowieczem. Według partii po erze kapitalizmu nie pozostało nic wartościowego. Tak więc z architektury, podobnie jak i z podręczników, nie można było nauczyć się historii. Pomnik, napisy, tablice pamiątkowe, nazwy ulic, wszystko, co mogło rzucić światło na przeszłość, skrupulatnie zmieniono. Nawet nie wiedziałem, że to był kościół, powiedział Winston. Jest ich wciąż bardzo wiele, choć służą teraz innym celom. Ale jak dalej szedł ten wierszyk? Ha, jednak sobie przypomniałem. Pomarańcze zapęsa, krzyczą dzwony Klemensa. Skradł cytryn półtuzina, dudnią dzwony Marcina. Reszty niestety nie pamiętam. A pens to taka dawniejsza moneta, odpowiednik centa. Gdzie był kościół Marcina? Kościół świętego Marcina? Nadal stoi na placu Zwycięstwa obok Galerii Sztuki. Gmach z trójkątnym frontonem, kolumnadą i szerokimi schodami. Winston dobrze znał ten budynek. Było to obecnie muzeum, w którym organizowano różne propagandowe wystawy. Eksponowano makiety pocisków rakietowych, modele pływających fortec oraz poustawiane w sugestywnych pozach figury woskowe ukazujące zbrodnie nieprzyjacielskich żołnierzy. Nie kupił ryciny. Byłby to nabytek jeszcze bardziej kompromitujący niż szklany przycisk. Zresztą nie mógłby jej zabrać bez wyjmowania z ram. Ale ociągał się jeszcze przez kilka minut z opuszczeniem sklepu, rozmawiając z właścicielem, który, jak odkrył, wcale nie nazywał się Weeks, choć tak brzmiał napis na szyldzie sklepu, lecz Sharrington. Pan Sharrington był wdowcem, miał 63 lata i mieszkał nad sklepem od 30 lat. Przez cały ten czas zamierzał zmienić szyld, lecz jakoś nigdy się do tego nie zabrał. Podczas rozmowy Winstonowi wciąż rozbrzmiewał w myślach strzęp zapomnianego wierszyka. Pomarańcze zapęsa, krzyczą dzwony Klemensa, skradł cytryn półtuzina, dudnią dzwony Marcina. Rok 1984, taśma czwarta, koniec ścieżki pierwszej.